Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Information Architecture for the Web and Beyond, czwarte wydanie znane wcześniej jako Polar Bear Book, to podręcznik z obszaru projektowania doświadczeń cyfrowych.
Louis Rosenfeld, Peter Morville i Jorge Arango opisują w nim, jak porządkować złożone zasoby informacji, aby ludzie mogli je rozumieć, przeglądać i odnajdywać. Książka nie ogranicza się do układu stron internetowych. Traktuje architekturę informacji jako podstawę usług działających na wielu kanałach, od serwisów i aplikacji mobilnych po inne interfejsy cyfrowe.
Jej celem jest pokazanie relacji między potrzebami użytkowników, zawartością oraz ograniczeniami organizacji.
Autorzy omawiają zarówno pojęcia podstawowe, jak systemy organizacji, etykietowania, nawigacji, wyszukiwania i metadanych, jak i proces pracy od badań do wdrożenia. To pozycja analityczna i praktyczna zarazem. Uczy nie tyle gotowego wzoru menu, ile sposobu podejmowania uzasadnionych decyzji wtedy, gdy treści są niejednorodne.
Rosną w czasie i muszą być dostępne w różnych kontekstach użycia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, ekologia informacji łączy użytkowników, treść i kontekst organizacyjny. Jednym z najtrwalszych modeli przedstawionych w książce jest ekologia informacji.
Autorzy pokazują, że dobrej struktury nie da się zaprojektować, analizując wyłącznie listę podstron albo oczekiwania biznesowe.
Trzeba równocześnie rozumieć użytkowników, treść i kontekst. Użytkownicy mają różne zadania, język, wcześniejsze doświadczenia oraz strategię szukania.
Treść ma własne formaty, skalę, jakość i istniejące zależności. Kontekst obejmuje cele organizacji, kulturę pracy, technologie, zasoby oraz ograniczenia polityczne i finansowe.
Zmiana w jednym obszarze wpływa na pozostałe. Nowa grupa odbiorców może wymagać innych etykiet. Rosnący katalog produktów może obnażyć słabość dotychczasowych kategorii.
A ograniczenia systemu zarządzania treścią mogą utrudnić wdrożenie idealnej taksonomii. Model ten zapobiega częstemu błędowi polegającemu na kopiowaniu rozwiązań z innych serwisów bez zbadania lokalnych warunków.
Architektura informacji staje się tu działaniem projektowym i organizacyjnym, a nie kosmetycznym porządkowaniem ekranów.
W praktyce oznacza to konieczność prowadzenia badań, audytu treści i rozmów z interesariuszami przed ustaleniem hierarchii. Książka przekonuje, że findability, czyli łatwość odnajdywania, powstaje właśnie na styku tych trzech zmiennych, nie zaś dzięki pojedynczej funkcji wyszukiwarki.
Po drugie, organizacja, etykiety, nawigacja i wyszukiwanie tworzą jeden system odnajdywania. Książka porządkuje architekturę informacji wokół kilku powiązanych systemów organizacji.
Etykietowania, nawigacji, wyszukiwania i metadanych. Ich rozdzielenie pomaga analizować problemy, lecz w działającym produkcie nie mogą być projektowane osobno.
System organizacji odpowiada na pytanie, według jakiej zasady grupować materiały, na przykład według tematów, odbiorców, zadań lub czasu.
Etykiety przekładają tę logikę na słowa widoczne dla odbiorcy.
Nawigacja pozwala przechodzić między częściami środowiska, a wyszukiwanie obsługuje sytuacje, w których użytkownik chce ominąć przeglądanie kategorii.
Metadane natomiast umożliwiają konsekwentne opisywanie i filtrowanie treści.
Autorzy podkreślają, że niejednoznaczność języka jest centralnym problemem.
Ta sama nazwa może mieć wiele znaczeń, zaś fachowe terminy organizacji mogą być niezrozumiałe dla klientów.
Dlatego dobra etykieta nie jest ozdobnym nagłówkiem, lecz obietnicą tego, co użytkownik znajdzie po kliknięciu.
Wybór kategorii także ma konsekwencje: zbyt szerokie ukrywają różnice, zbyt drobne przeciążają menu.
Wartość tego ujęcia polega na traktowaniu nawigacji i wyszukiwarki jako uzupełniających dróg, a nie konkurencyjnych dodatków.
Użytkownik powinien móc zarówno odkrywać nieznaną ofertę, jak i szybko dotrzeć do konkretnego celu.
Po trzecie, kontrolowane słownictwo i tezaurusy ograniczają chaos terminologiczny. Wyróżniającą cechą książki jest szerokie omówienie języka kontrolowanego i tezaurusów.
Temat może wyglądać technicznie, ale dotyczy bardzo praktycznego problemu. Ludzie opisują tę samą rzecz różnymi słowami.
Organizacje często używają żargonu niezgodnego z językiem odbiorców. Tezaurus porządkuje takie relacje. Może wskazywać termin preferowany, warianty i synonimy. pojęcia szersze, węższe oraz pojęcia powiązane. Dzięki temu osoba wpisująca potoczne określenie ma szansę trafić do treści oznaczonej bardziej formalną nazwą. Równie ważne jest wspieranie konsekwentnego opisu materiałów przez redaktorów i systemy. Bez wspólnego słownika filtrowanie, powiązane treści oraz wyniki wyszukiwania stają się przypadkowe, zwłaszcza w dużych serwisach i bazach wiedzy. Autorzy nie przedstawiają tezaurusa jako uniwersalnego lekarstwa. Jego stworzenie i utrzymanie wymaga znajomości domeny, odpowiedzialności redakcyjnej oraz aktualizacji wraz ze zmianą języka i oferty. Wskazują jednak, że decyzje terminologiczne są częścią doświadczenia użytkownika. Jeśli strona mówi innym językiem niż jej odbiorcy, nawet poprawna struktura techniczna nie zapewni odnajdywalności. To podejście wykracza poza zwykłe nazewnictwo menu, łącząc projektowanie interfejsu z zarządzaniem wiedzą i danymi opisowymi. Po czwarte, proces architektury informacji jest iteracyjny, od badań do dokumentacji wdrożenia. Autorzy przedstawiają architekturę informacji jako proces przechodzący od rozpoznania problemu przez strategię i projekt do implementacji, ale zaznaczają, że nie jest to prosty ciąg etapów. Wnioski z testów, ograniczenia techniczne albo odkrycia podczas inwentaryzacji treści mogą wymusić powrót do wcześniejszych decyzji. Taka perspektywa ma znaczenie, ponieważ zespoły często oczekują, że mapa serwisu powstanie raz i pozostanie niezmienna. Książka pokazuje, że struktura musi być rozwijana wraz z treścią oraz usługą. Ważne miejsce zajmują badania użytkowników, analiza konkurencji i kontekstu, audyt zasobów, definiowanie schematów organizacji oraz tworzenie dokumentacji. Mapy serwisu, schematy hierarchii, modele przepływów i opisy interfejsów nie są wyłącznie materiałami prezentacyjnymi. Ułatwiają uzgodnienie decyzji między projektantami, osobami odpowiedzialnymi za treść, programistami i decydentami. Dokumentacja ujawnia także luki, niejasne granice kategorii, brak właściciela treści lub funkcje, których nie da się obsłużyć dostępnymi danymi. Praktyczna siła książki polega na uwzględnieniu nieidealnych warunków pracy. Architekt informacji może dołączyć do projektu późno, nie mieć pełnego budżetu badawczego albo działać w środowisku pełnym sprzecznych interesów. Drakuk w takich przypadkach potrzebuje nie tylko modelu docelowego, lecz także umiejętności ustalenia priorytetów, wyjaśnienia ryzyka i zaproponowania kolejnych realistycznych kroków. Na koniec, architektura musi zachować sens na wielu urządzeniach i kanałach interakcji. Czwarte wydanie rozszerza perspektywę poza klasyczną, dużą stronę internetową. Autorzy analizują potrzebę tworzenia struktur semantycznych, które pozostają zrozumiałe na różnych urządzeniach i w różnych kanałach kontaktu. Nie chodzi o mechaniczne zmniejszenie menu na ekranie telefonu. Ten sam użytkownik może rozpocząć poszukiwanie w wyszukiwarce, kontynuować je w aplikacji, otrzymać powiadomienie, a później wrócić do usługi na komputerze. Jeżeli kategorie, nazwy, relacje między obiektami i metadane są niespójne, doświadczenie rozpada się mimo atrakcyjnego wyglądu poszczególnych ekranów. Książka podkreśla więc znaczenie modelowania informacji niezależnie od jednego układu interfejsu. Treść powinna dać się ponownie wykorzystać, opisać i prezentować stosownie do sytuacji bez utraty znaczenia. To szczególnie ważne w organizacjach zarządzających produktami, pomocą techniczną, dokumentacją, artykułami i danymi w wielu systemach. Autorzy zachowują przy tym ostrożność wobec mody technologicznej. Zamiast przedstawiać konkretną platformę jako trwałe rozwiązanie, skupiają się na zasadach, które pomagają ocenić nowe kanały, co użytkownik chce zrobić, jakiego kontekstu potrzebuje i jakie informacje muszą być dostępne. Dzięki temu książka pozostaje użyteczna mimo zmian narzędzi. Jej zasadnicza teza brzmi, że trwała architektura wynika z sensownych relacji i języka, a nie z chwilowo popularnego sposobu wyświetlania treści. Podsumowując, Information Architecture for the Web and Beyond warto polecić projektantom UX i produktów, badaczom, osobom odpowiedzialnym za treść, programistom oraz menedżerom prowadzącym rozbudowane serwisy, aplikacje i ekosystemy usług. Jest szczególnie przydatna wtedy, gdy problem nie polega na zaprojektowaniu pojedynczego ekranu, lecz na uporządkowaniu dużej, zmiennej i niejednorodnej całości. Czytelnik zyskuje język do diagnozowania kłopotów z odnajdywaniem informacji, a także ramę do uzasadniania decyzji dotyczących kategorii, nazw, nawigacji,
wyszukiwania i metadanych. Początkujący otrzymają uporządkowane wprowadzenie do dyscypliny.
Natomiast doświadczeni praktycy mogą traktować książkę jako punkt odniesienia przy trudniejszych projektach i rozmowach z interesariuszami.
Na tle wielu publikacji o UX wyróżnia ją zakres. Nie skupia się przede wszystkim na estetyce interfejsu, konwersji ani pojedynczych metodach testowania.
Konsekwentnie bada niewidoczną strukturę, która sprawia, że produkt jest zrozumiały przed kliknięciem i przewidywalny podczas użycia.
Szczególną wartość ma jej szczegółowe podejście do słownictwa kontrolowanego, tezaurusów i relacji semantycznych,
rzadziej szeroko omawianych w popularnych poradnikach projektowych.
Część przykładów lub odniesień technologicznych może nosić ślady czasu, lecz podstawowe zasady zachowują aktualność. Książka nie obiecuje szybkiego szablonu.
Zamiast tego uczy, jak budować i stale weryfikować logikę informacji w warunkach rzeczywistych, ograniczeń organizacyjnych i technicznych.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Louis Rosenfeld, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.